Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu, dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego, i mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie, dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk, Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Proszę usiąść. Ponieważ na co dzień mam do czynienia ze studentami teologii, może tu są, jeszcze nie, może będą, to chcę zacząć od takiej sentencji w języku łacińskim, bo język łaciński pozostaje językiem Kościoła, gdyby ktoś nie wiedział. Nawet teraz, kiedy posługujemy się w liturgii językami nowożytnymi, język łaciński pozostaje językiem Kościoła. Otóż jest taka krótka sentencja. Omnis actio Christi nostra instructio. Już tłumaczę. Każde działanie Pana Jezusa jest dla nas nauką. Nauką prowadzącą do zbawienia. Ja biorę całkiem na serio i dosłownie tę sentencję i zwracam uwagę na to, co Pan Jezus mówi. Staram się to zrozumieć, ale także zwracam uwagę na to, co Pan Jezus robi, czyni, na każdy gest Pana Jezusa. Bo ten gest, ten czyn Pana Jezusa jest też jakąś nauką, rozumiecie? Co dzisiaj, przed chwilą przeczytałem fragment, co dzisiaj Pan Jezus czyni w tym fragmencie, który przed chwilą świętego Łukasza w 4 rozdziale przeczytałem. Co Pan Jezus robi? Otóż ewangelista pisze, że przychodzi do Nazaretu, gdzie się wychował. No dobrze. Znaczy coś dla mnie to jest jakaś nauka z tego płynie? Dla mnie tak. Pomyślałem o mojej rodzinie, o miejscu, w którym się ja wychowywałem. Wróciłem myślą, tak jak Pan Jezus wrócił do Nazaretu, gdzie się wychował, tak ja wracam myślą do miejscowości, do środowiska, w którym się wychowałem. Każdy z was, jak tu jesteście, wychowywał się czy wychowuje się dalej w jakimś środowisku, w jakiejś rodzinie, w jakiejś miejscowości, wśród jakichś ludzi. Pomyślcie teraz o tych, pomyśl. Nikt sobie nie wybiera rodziny. Ja też nie, oczywiście. Ani mamy, ani tata, ani rodzeństwa, bo mam rodzeństwo. Nie wybierałem w szkole nauczycieli, ani koleżanek, ani kolegów z klasy. Nikogo nie wybierałem. Z podwórka również. To byli ludzie, których Pan Bóg postawił na mojej drodze życia. I wiem, że nie przypadkowo. I tak wracając myślą do mojej rodziny, do tego środowiska, w którym się wychowałem, pomyślałem o tym, o moich relacjach z rodziną. Jakie właściwie ja mam relacje z rodziną? Dzisiaj, już dzisiaj jestem wiele lat poza domem, wy też będziecie. Jakie to są relacje z mamą, z tatem, z rodzeństwem? I pomyślałem o tym, czego ja się w domu rodzinnym nauczyłem. Bo tak jest, że właśnie w tym środowisku, gdzie się wychowujemy, uczymy się dobrych rzeczy, coś pozytywnego wynosimy z domu. I byłoby bardzo dobrze, gdybyś potrafił to nazwać. Czego się uczysz w twoim domu rodzinnym pozytywnego? Czy jest coś takiego? Jestem przekonany, że jest. Nawet jak nie jesteś zadowolony ze swojej rodziny, w której żyjesz, czy ze swojego środowiska, to jest coś pozytywnego, czego możesz się nauczyć i uczysz z pewnością. Tylko pomyśl o tym. Pomyśl o tym. Czego pozytywnego uczysz się w swoim domu? Od rodziców, od babci, dziadka, od braci, sióstr. Wiecie, czego nauczyłem się pozytywnego w moim domu rodzinnym? No, między innymi nauczyłem się szanowania rzeczy. Wyobraźcie sobie, że ja chodziłem jako dziecko ciągle w ubraniach moich braci starszych. Dopiero pamiętam, jak mama mi kupiła po raz pierwszy buty dla mnie, tylko dla mnie, w których nie chodził mój brat. No, siostra, ja też mam siostrę. Siostra, nie chodziłem w ubraniach siostry naturalnie. Natomiast miałam dwóch braci starszych i chodziłem w ich ubraniach. Oczywiście się buntowałem, no bo chciałem mieć swoje. Ale przez wiele lat, ponieważ nie stać nas było na kupienie dla wszystkich, mamy i tata, na kupienie dla każdego ubrania, no to chodziłem w ubraniach moich starszych braci. Dzisiaj postrzegam to jako coś bardzo pozytywnego. Nauczyłem się szanować rzeczy. Wyobraźcie sobie. A to jest ogromnie ważne w życiu. Szanować rzeczy. Czego się nauczyłem jeszcze? No, uczyłem się także sumienności. Sumienności, dobrego wykorzystywania czasu. O, tak bym powiedział. I to dzięki mojej mamie. Ja to powtarzam, to już niektórzy znają, jak mama ciągle mi mówiła po lekcjach, kiedy przychodziłem do domu, moja mama nie pracowała. Zjadłem obiad i mam teraz trzeba odrabiać zadanie pisemne. To nie zawsze było takie proste, kiedy patrzyłem przez okno, jak moi koledzy już zaczynają grać w piłkę. No i zerkają w moje okno, a niektórzy już mnie wołają. Tak. No więc nie było wyjścia. Musiałem najpierw zrobić zadanie pisemne. Dopiero potem mama powiedziała, no dobra, to jak już zrobiłeś pisemne, możesz iść teraz grać w piłkę, a potem wieczorem jeszcze masz się uczyć, przygotowywać na drugi dzień na zajęcia. To była trudna, ciężka szkoła. Się buntowałem nie jeden raz, ale dzisiaj dziękuję mojej mamie za to. Nauczyłem się pewnego porządku, wykorzystywania czasu. Czego się jeszcze nauczyłem? No też wyrzeczenia pewnych rzeczy. Tutaj pan Tomek wspomniał o tej piłce, prawda? Rzeczywiście ja codziennie grałem, ale byłem też ministrantem. I miałem dyżury, służenia do mszy świętej. No i tak się składało, że najczęściej grałem w piłkę w tym czasie, kiedy była msza święta. Znaczy zaczynałem wcześniej oczywiście grać w piłkę, no i potem biły dzwony. Pamiętam, bicie tych dzwonów, mnie strasznie denerwowały te dzwony. Dlatego, że jak słyszałem te dzwony, to był znak, że muszę przerwać grać w piłkę. No, chciałem sobie zatkać uszy, no ale ja bardzo blisko kościoła mieszkałem, więc nie było wyjścia. Te dzwony siłą rzeczy dzwoniły, a ja je słyszałem, no i a jeszcze mama, jak widziała, że przedłużam jeszcze pięć minut, może jeszcze jedną bramkę strzelę, no to okno się otwierało i w Łodziu, no, czas służenia. Tak. No więc widzicie, czego uczysz się w swoim domu rodzinnym? Czego uczysz się? Dobre rzeczy. Są takie. Pomyśl tylko. I co z tym robić? Dalej rozwijać w swoim życiu. To, co dobre. To, co zauważasz dobrego w swoim domu rodzinnym. To Pan Bóg ci pomógł w tym. Pomaga ci rozwijać się, wzrastać. To rozwijaj dalej też te rzeczy. Oczywiście jest tak, że w domu rodzinnym uczymy się także złych rzeczy. No tak. Niestety, bo nie ma idealnej rodziny. Nie ma idealnej rodziny. Idealnych rodziców, idealnego rodzeństwa. No i też są pewne braki, które wynosimy z domu rodzinnego. Braki, które wynosisz z domu rodzinnego. Też trzeba je jakoś nazwać, zauważyć. Po to, żeby je później korygować. To, co nie nauczyłeś się w domu. Może jesteście ciekawi, czego ja się nie nauczyłem w domu. Bo wielu rzeczy się nie nauczyłem w domu. Powiem tylko o jednej, której się nie nauczyłem i teraz muszę się nadrabiać, żeby się ciągle nauczyć się w końcu. Wiecie czego? Rozmawiać. Ja nie umiem rozmawiać. Znaczy już teraz próbuję rozmawiać normalnie, tak. Bardzo się wstydziłem. Wstydziłem się w grupie na przykład. Ja nie wiem, jak wyglądają prace w waszych grupach, ale ja się wstydziłem odezwać. No bo co oni o mnie pomyślą, a ja poza tym nie potrafię wyrazić swoich myśli, nie wiem, jak to powiedzieć. No i nie nauczyłem się. Nie wyniosłem tego z domu rodzinnego. Tak. Pewnie są i jeszcze inne rzeczy, ale to na tyle wystarczy. Więc pierwsza rzecz. Pan Jezus przychodzi do Nazaretu, gdzie się wychował. I pokazuje nam, że trzeba wracać, myślą przynajmniej, zauważać swój dom rodzinny. Rozwijać to, co dobre, no i zacząć korygować pewne, drabiać pewne rzeczy, których nie ma w domu rodzinnym. Których nie ma. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Tak dalej pisze święty Łukasz o Panu Jezusie. Przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i udał się do synagogi. Swoje kroki skierował do kościoła, można powiedzieć dzisiaj, żydowskiego kościoła, do synagogi. To było ważne, to jest nauka dla nas. kościół, miejsce, dom modlitwy, miejsce, gdzie może zostałem ochrzczony, gdzie może właśnie chodzę do kościoła, czy nawet ławka. Moi rodzice na przykład mają ławkę, to zawsze się dają w tej samej ławce. Ja mówię, mamo czy tato, no podejdźcie bliżej trochę, albo coś tam. No. Nie, to tak my się najlepiej czujemy w tym miejscu, prawda? Człowiek ma takie swoje miejsca, w którym się dobrze czuje. Co nie znaczy, że może zmienić. Nawet dobrze jest czasem zmienić, tak. Też moi rodzice jak muszą, to zmieniają to miejsce. Czasem ktoś zajmie im to miejsce wcześniej. Otóż, ale to dobrze, bo człowiek się nie przywiązuje do miejsca. A nie powinniśmy przywiązywać do tego, tu muszę siedzieć, tu jest moje miejsce. Nie, nie. A więc Pan Jezus udaje się w dzień szabatu. Czy co to jest ten szabat? Żydowska, tak, sobota, święto żydowskie. Dla nas, dla chrześcijan, dla nas, dla ludzi, uczniów Chrystusa, szabatem jest niedziela. Bo Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę i zesłał Ducha Świętego w niedzielę. I to jest szabat dla nas dzisiaj. Prawda? I już zauważcie, że Pan Jezus nam pokazuje swoim czynem, że poszedł w dzień szabatu do synagogi. Pokazuje nam, że to jest ważne. On tak robi. Mistrz, jeśli mistrz i nauczyciel tak robi, to jest ważne. Pójść w niedzielę do kościoła. Pójść w niedzielę do kościoła. Do mojego kościoła, czy do jakiegoś, na mszę świętą. To jest dzień pański. Tak właśnie czyni Jezus. I powstał, aby czytać. Sobie zadałem pytanie, co ja czytam. Przypomniały mi się słowa świętego Hieronima, który powiedział tak, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. Słyszeliście takie słowa? Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. Nie tylko Nowego Testamentu, całego Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. I tak sobie uświadamiam, muszę ciągle Pismo Święte zgłębiać, czytać, rozważać i tak poznaję Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. Czytać, ale to czytanie związane jest w ogóle także z lekturą. Moi drodzy, co ja czytam, czy coś czytam i jaka to jest lektura? Czy potrafię wybierać dobrą lekturę do czytania? Są różne rzeczy, które czytamy, które ludzie piszą, ale właśnie, czy to jest dobre dla mnie? Warto sobie o tym przypomnieć, czy postawić takie pytanie. Jezus powstał, aby czytać i jak słyszeliśmy, czyta księgę z proroka Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. W tym fragmencie, który czyta Pan Jezus z Księgi Izajasza, rozumiemy, dlaczego Jezus jest Chrystusem. Rozumiecie? Jezus jest Chrystusem, to znaczy jest Mesjaszem, jest namaszczonym, dlatego jest Zbawicielem. Duch Pański spoczywa na mnie. To jest namaszczenie Duchem Świętym. Otóż my nazywamy się chrześcijanami od imienia Chrystus. Chrześcijanin nosi imię od imienia Chrystus, czyli namaszczony. Namaszczony to jest chrześcijanin. Przez kogo? Przez Ducha Świętego. W sakramencie chrztu i w sakramencie bierzmowania. Być chrześcijaninem to znaczy być namaszczonym przez Ducha Świętego, dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Ale patrzmy dalej. Począł więc mówić do nich, dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Dziś. Otóż Ważna jest przeszłość, uczycie się historii. Ważna jest przyszłość, wasza przyszłość jest bardzo ważna, co wy będziecie robić w życiu, tak, kim będziecie. Ale najważniejsza jest teraźniejszość, co ty teraz robisz. Jak wygląda twoje dziś, twoje teraz? I w Ewangelii, ale w samym Piśmie Świętym też zwróćcie uwagę na to słowo dziś. Pan Jezus wielokrotnie je powtarza. Na przykład, kiedy mówi do Zacheusza, który zszedł z drzewa i Pan Jezus przyszedł do jego domu i Jezus mówi, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Dziś. Albo do Łotra na krzyżu. Dziś ze mną będziesz w raju. Albo w tej przypowieści krótkiej o dwóch synach, ale nie synu marnotrawnym, tylko inna przypowieść z Ewangelii Świętego Mateusza. Dziecko, idź dziś pracować w mojej winnicy. Idę, ojcze, ale nie poszedł. Słowo dziś. Słowo dziś. Jak ja przeżywam chwilę obecną? Ona jest najważniejsza. Co ja teraz robię, co ja teraz myślę? To jest ważne. I to Pan Bóg wie, widzi, serce zna człowieka. Otóż, tak. Znacie świętego ekspedyta? Kto słyszał o świętym ekspedycie? Kto słyszał o świętym ekspedycie? Tylko ja sam jestem? Już mówiłem kiedyś o świętym... Dobrze. O świętym ekspedycie. Święty ekspedyt. Super. To możesz potwierdzić, czy dobrze mówię. Święty ekspedyt. To jest patron tych ludzi, którzy odkładają wszystko na później. W negatywnym sensie. A w pozytywnym to jest właśnie patron tym, którzy żyją teraźniejszością. Popatrzcie sobie w internecie, możecie znaleźć święty ekspedyt. Zobaczycie, jak wygląda. Bardzo ładnie wygląda. To jest żołnierz rzymski, który jest przedstawiany z krzyżem w ręku. Stoi tak, żołnierz rzymski, prawda? Bo żył w czasach rzymskich. Tak, z krzyżem w ręku. I nogą depcze czarnego kruka. I ten kruk wydaje głos. Jest napisane na obrazkach właśnie. Głos, który wydaje kruk. To jest kras po łacinie. Kras kojarzy się to z tym, jak kruk robi. Kra, kra, kra. Więc kras. Zapamiętajcie, to jest łacińskie słowo jutro. Jutro. A święty ekspedyt z tym krzyżem stoi, depcze tego kruka, który drze się kras, a na krzyżu jest napisane chodie po łacinie. Co znaczy chodie? Dzisiaj. Pięknie, no. Otóż jest powiedziane o świętym ekspedycie, że kiedy jako żołnierz rzymski chciał przyjąć Chrystusa, uwierzyć w Chrystusa jako Boga i Zbawiciela, stać się chrześcijaninem, to właśnie szatan zaczął go kusić w postaci tego kruka, że poczekaj, jutro, kras, jutro, nie dzisiaj. Może się zastanów, rozważ, będziesz chrześcijaninem czy nie, a ile oni mają obowiązków, ci chrześcijanie. No. Może lepiej się zastanów, zanim będziesz chrześcijaninem. Kras, jutro. No i święty ekspedyt nadepnął tego kruka i wziął krzyż, prawda? Chodię, dzisiaj będę chrześcijaninem. Dzisiaj, nie jutro. Tu nie chodzi tylko o chrześcijaństwo. Oczywiście chrześcijaństwo jest istotą naszego życia. Chodzi o wszystko, co robimy właśnie jako chrześcijanie, tak? Jako ludzie wierzący. Nie odkładać na jutro. Nie odkładać na jutro. Studenci moi, kochani, to znaczy myślę o moich studentach kochanych, cię przekonują na każdej sesji, jak to jest, jak się nie uczyli systematycznie, a odkładali na później naukę, bo w sesji jest więcej czasu, no i później, prawda, były kłopoty. Na później odkładali. Tak, dokładnie. Naukę, to jest tylko przykład oczywiście. Na później, to się tak nie da pewnych rzeczy nadrobić. Święty ekspedyt. Właśnie, nauczył się tego. Święty ekspedyt. Tak. A więc dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj. Decyzja dzisiaj. To, co jest ważne. Co jest potrzebne. I ostatnie zdanie, znaczy myśl. Myśl ostatnia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Zakończenie tego wydarzenia jest niezwykłe. Wręcz zaskakujące. Oczy wszystkich są wpatrzone w Pana Jezusa. A potem ci sami ludzie, którzy patrzą na Pana Jezusa, wstają wszyscy w synagodze, wyrzucają Jezusa z synagogi i chcą go zabić. Dziwne, prawda? Co im się stało? No, coś im się stało. Nie wiem. Ale takie zachowanie jest. Czy to dla nas jest jakąś lekcją? Jest. Dla mnie jest. Tak jak Pan Jezus przeżył porażkę, to była wielka, wielka porażka. Na początku działalności, to jest rozdział 4 Ewangelii Świętego Łukasza, to jest początek działalności Pana Jezusa. To jest miejscowość, gdzie On się wychował. To są ludzie, którzy Go znają i których On zna. To jest wielka porażka Pana Jezusa. Czujecie to czy nie? Wielka porażka Pana Jezusa na początku działalności. I nie przypadkiem. Pan Jezus chce nam pokazać, że w życiu będą porażki i są porażki. Tak. Są porażki i będą porażki. Tego doświadczył Pan Jezus już na początku. Odrzucenie, nawet próba zabicia, w ogóle go nie chcieli już słuchać. Porażka. Ale wiecie, w czym jest ważna porażka? Dlaczego porażka jest potrzebna? Domyślacie się. Bo uczy nas pokory. To raz. I uczy nas zaufania do Pana Boga, do Chrystusa właśnie. I wołania: Panie, pomóż mi. Właśnie w porażce. Widzimy, jak słabi jesteśmy sami, że sobie nie poradzimy i jak bardzo potrzebujemy Chrystusa. Jak bardzo potrzebujemy Chrystusa. Amen.
Witam Was wszystkich. Mam na imię Rafał, mam 38 lat. Bardzo lubię powiedzenie Tomka: mąż jednej żony, ojciec dwójki dzieci. Nie miejcie mi za złe, ale ja też nie nauczyłem się w domu rozmawiać, także mogę coś poprzekręcać albo coś. No i jak Bóg zmienił moje życie? 18 lat temu, gdy byłem w wojsku, zaczęła się moja przygoda z Bogiem. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, nie słyszałem pukania Jego do mojego serca, do moich drzwi. I po 2 latach trafiłem nieprzypadkowo do wspólnoty Hallelujah we Wrocławiu. Miałem wtedy 22 lata. Bóg posłużył się pewną kobietą, która w chwili obecnej jest moją żoną. Byłem tam bardzo potrzebny, nosiłem gitarę. Nosiłem tą gitarę na wszystkie spotkania środowe i na spotkania piątkowe na ulicę Bałkańską. No i po 2 latach, będąc jeszcze w związku narzeczeńskim, oddałem swoje życie Chrystusowi. Doznałem wtedy takiego zauroczenia Bogiem, zauroczenia, zakochania się. To było takie pierwsze zakochanie. Zaczęły sprawdzać się te wszystkie rzeczy, które są napisane w Piśmie, że jeżeli będziecie prosić o coś, to Bóg wam to da. No i dawał. Dał mi żonę, dał mi pracę. Wtedy było ciężko z pracą. No i jak już to wszystko otrzymałem, to tak sobie powoli zaczęliśmy wraz z żoną, pojawiły się dzieci, odchodzić od wspólnoty, odchodzić od Boga i zatraciliśmy te, nie słyszeliśmy już tego pukania. Bóg pukał, bo pojawiali się ludzie, którzy spotykali nas, mówili, żebyśmy przyszli na spotkanie. Od czasu do czasu chodziliśmy do kościoła, bo tak wypadało, bo rodzice chodzili, bo sąsiedzi patrzyli. No i tak przez 10 lat coraz bardziej oddalaliśmy się od Boga, coraz bardziej zatracaliśmy te wzorce. I stało się wreszcie tak, że jak mówi Pismo, wszystko, co zostało zbudowane na piasku, legło w gruzach. Dokładnie wszystko. Zostało tylko małżeństwo, które w sakramentalnym związku Bóg połączył nas w tym małżeństwie. Od 4 lat wróciliśmy do wspólnoty. Od 4 lat słyszymy kołatanie Boga do naszych serc. Zmieniło się radykalnie nasze życie, życie rodzinne, życie rodzicielskie. Bóg działa w naszym życiu. Działa cuda, których doświadczam każdego dnia na modlitwie z dziećmi. Kiedyś tego nie robiliśmy. Kiedyś nie modliliśmy się z dziećmi. Uważaliśmy, że to jest zbędne, niepotrzebne. Świat nie daje nam takiej możliwości. Nie mówi nam o tym, że Bóg nas kocha, kocha nas za darmo. Oto stoję u drzwi i kołaczę. To hasło towarzyszy nam od wczoraj. Tak naprawdę to Bóg codziennie kołacze do naszych serc. Codziennie, każdego dnia trzeba nasłuchiwać Jego głosu. Bo jeżeli dziś nie usłyszymy, już jutro na pewno nie będziemy słyszeć, bo będziemy już całkiem przygłuszeni. Chwała Panu.